Pan dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, nasz gość. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, witam ojca.
Panie doktorze, chciałbym poprosić o komentarz do sprawy, którą zajął się nasz dziennik. Otóż okazuje się, że jeden z najbardziej oddanych idei komunizmu oficerów Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, Franciszek Puchała, generał, który uzgadniał przewidywanie wejścia wojsk sowieckich do Polski w 80 roku, został zaproszony na imprezę do Ostródy przez Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. To jest również członek klubu generałów, osławionego klubu generałów, który poparł w kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego. Jak patrzeć na tego typu zaproszenia, tego typu fety, tego typu, powiedziałbym, poparcie również w kampanii od grona osób, które no właśnie, niech pan powie jako historyk.
Może od tej ostatniej sprawy zacznę. Mianowicie mówi się często, że ktoś komuś daje tak zwany pocałunek śmierci. Otóż wydaje mi się, że prezydent Bronisław Komorowski dostał taki pocałunek śmierci właśnie od klubu generałów, ponieważ jeżeli kandydata na prezydenta, który przedstawia się jako człowiek opozycji antykomunistycznej i faktycznie Bronisław Komorowski przecież nim był w latach 70. i 80., dostaje poparcie od najtwardszego jądra komunizmu, jakim byli ci generałowie skupieni w owym klubie, no to być może i to również zaważyło na jego porażce wyborczej. Natomiast cieszy mnie postawa Ministerstwa Obrony Narodowej, które na zaproszenie tego tajemniczego, bo nie wiem dokładnie, co się za tym kryje, Instytutu Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej z Ostródy, odpowiedziało, że żadni jego reprezentanci nie będą uczestniczyć, ale ja byłbym bardziej usatysfakcjonowany, gdyby pan minister Tomasz Siemoniak zerwał wszelkie instytucjonalne więzy z tymżeż klubem generałów, dlatego że to grono osób nigdy nie rozliczyło się ze swojego zaangażowania w komunizm, a niestety bardzo chętnie zapraszał je do siebie ustępujący prezydent Bronisław Komorowski. Ja mam nadzieję, że nowy prezydent definitywnie zerwie z tą złą tradycją i odetnie się od tych ludzi, którzy, jak to często mawiał i publicznie, i w prywatnych rozmowach ze mną świętej pamięci pułkownik Ryszard Kukliński, którego notabene 85. rocznicę śmierci dzisiaj, przepraszam, urodzin dzisiaj obchodzimy, że to są ludzie, którzy bronią swoich życiorysów i gotowi są wybierać własne czyny z epoki EPRL, a także fałszować historię w wygodny dla siebie sposób. No przypomnę bardzo krótko, bo nie chcę tutaj zanudzać słuchaczy Radia Maryja, ale że wymieniony przez ojca generał Franciszek Puchała, no bo on jest tutaj na pierwszym planie, zaczynał swoją karierę nie gdzie indziej, tylko w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli w jak najbardziej sowieckiej formacji powołanej po to, aby zwalczać podziemie niepodległościowe po roku 1945. Swoje studia ukończył w Moskwie, był bardzo bliskim współpracownikiem Wojciecha Jaruzelskiego, był planistą stanu wojennego, zresztą współpracownikiem w owym czasie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który już wtedy pracując dla Amerykanów, jednocześnie był jednym z oficerów, który też przygotowywał stan wojenny, ale później po 90 roku nagle znalazł się w dalszym ciągu generał Puchała w sztabie generalnym, nawet planował naszą integrację z NATO. A w swoich ostatnich publikacjach, które zwłaszcza się nasiliły w ciągu ostatniego roku, to miało związek z 10. rocznicą śmierci pułkownika Kuklińskiego, a zwłaszcza może bardziej z wejściem na ekrany doskonałego filmu Władysława Kwiatkowskiego Jack Strong, po którym większość Polaków do tej pory nie znająca postaci Kuklińskiego lub też nie bardzo wiedząca, co on naprawdę zrobił, przekonała się, jak wielkim był bohaterem. I wtedy właśnie generał Puchała przystąpił do kontrataku i również w tym właśnie klubie generał na jego posiedzeniach przedstawiał różne niestworzone historie dotyczące tego, że albo pułkownik Kukliński oczywiście był zdrajcą, to jest jasne dla Puchały, ale albo Kukliński niczego nie wiedział ważnego, albo przekazywał Amerykanom rzeczy dotyczące tylko polskiego systemu obronnego, albo też to jest bardzo często stawiane ostatnio, nie powiem zarzut, tylko insynuacje i pomówienie, że działał na dwa fronty, to znaczy, że był również agentem sowieckich służb. No, to jest właśnie cały generał Puchała. Być może skupiamy się dużo na jego nazwisku, dlatego że ono właśnie wypłynęło w kontekście tego zaproszenia, ale takich oficerów w tym klubie generałów jest mnóstwo, by tylko wymienić chociażby generała Kufla, jeszcze żyjącego, mającego grubo ponad 50 lat. To był w latach 70. szef wojskowej służby wewnętrznej, czyli tego, czym były później WSI, czyli po prostu wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Ja rozumiem, że do tego klubu wchodzą generałowie i admirałowie, również mający już bardzo dobrą przeszłość w okresie III RP, ale niestety ton nadają i mówi się właśnie o nich w kontekście klubu generałów, ci panowie z okresu komunistycznego, którzy nigdy się z komunizmu, jak podkreślał pułkownik Kukliński, nie rozliczyli i zawsze pozostali w zasadzie wierni swoim dawnym poglądom. Oczywiście bardzo szybko się przekształcili. Mnie taki mój znajomy z harcerstwa, który był w Ministerstwie Narodowej w latach 90. z początkiem odpowiedzialny za tradycję wojskową, za przywracanie tej przedwojennej tradycji, mówił, jak on nagle ze zdumieniem widział, jak generałowie, którzy gonili wszystkich, którzy chodzili w latach komunizmu do kościoła, którzy robili wyrzuty swoim podwładnym za to, że chrzcili dzieci, nagle z książeczkami do nabożeństwa w pierwszych ławkach w kościołach zaczynali siadać. No i ten mój kolega mówił, słuchaj, mówi, to po prostu było tak niesmaczne, tak nieprzyjemne, bo można się nawrócić, czego najlepszym dowodem jest przemiana chociażby Szabła, świętego Pawła, ale bardzo przepraszam, nikt rozsądny, zwłaszcza filozof, tak jak ja, nie wierzy w nagłe nawrócenie, a zwłaszcza na komendę. W związku z tym, to są tego typu ludzie, którzy niby się nawrócili, niby działają dla wolnej, niepodległej Polski, ale tak naprawdę w głębi duszy zostali przeżarci tą okropną sowiecką mentalnością i podejrzewam, że oni już się nigdy nie zmienią. Więc aby skończyć ten nieprzyjemny wątek, to chcę tylko bardzo poprosić pana ministra Siemoniaka, wicepremiera, który zresztą podejmuje bardzo dobre nieraz działania dotyczące właśnie tradycji, historii, tego, co się nazywa szeroko pojętą polityką historyczną, żeby on zdecydowanie zerwał więzy z tym klubem, do tego momentu przynajmniej, do którym w tymże klubie będą ton nadawać właśnie ludzie pokroju generała Puchały, czy generała Kufla, czy innych podobnych osób.
Tylko też no minister Siemoniak uczestniczy w pewnym układzie. To nie jest jakby taki wolny elektron, ale jest uwikłany w układ III RP, a ten układ powstał na miksie, powiedziałbym, szarości, że nie ma czarnego i białego, tylko wszystko z wszystkimi, a tamci sobie przejdą i i to jest właśnie pytanie, czy trzecia RP jest w stanie to zrobić?
Nie mieliśmy rozliczenia takiego jasnego, wyraźnego, jakie na przykład mieliśmy w okresie II Rzeczypospolitej, rozliczenia z historią. To niekoniecznie musi być rozliczenie takie, żeby kogoś do więzienia wsadzać, ale wyroki powinny być, a przynajmniej powinien być ostracyzm i przynajmniej powinno być publiczne powiedzenie, kto się zasłużył Rzeczypospolitej, a kto przeciwko tej Rzeczypospolitej występował, przeciwko jej wolności, przeciwko jej niepodległości. Takiego właśnie wyraźnego odkreślenia nie było. Była ta słynna druga gruba kreska. I w związku z tym, tak jak ojciec słusznie powiedział, tutaj każdy wyższy urzędnik państwowy, a zwłaszcza minister, jest pewnym zakładnikiem układu, aczkolwiek każdy z nich jest jednocześnie indywidualną osobą i ja, patrząc na niektórych polityków, obojętne, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformy Obywatelskiej, czy innych ugrupowań, no nieraz widzę, że oni się w pewnych sytuacjach zachowują niezgodnie z tym, jak można by od nich oczekiwać z uwagi na ich barwy partyjne. I muszę powiedzieć, bo jako filozof wypada mówić mi prawdę, że kilkakrotnie pan minister Siemoniak zachował się w sposób właściwy właśnie w tej kwestii, która jest mi najbliższa, to znaczy w kwestii polityki historycznej. Ale taka jest sytuacja dziś. Akurat dziś. Mówimy przecież, rozmawiamy 13 czerwca. Mówimy o tym braku rozliczenia, o braku właściwego stosunku wobec tego, co się działo w okresie PRL-u. I mamy do czynienia, zaraz powiem, dlaczego mówię o 13 czerwca, tylko jednym zdaniem wtrącę, mamy też do czynienia z sytuacją taką, że pewnego 70-letniego pana, który zresztą jest pan Władysław Kałudziński, on się nazywa, który jest prezesem Stowarzyszenia Byłych Internowanych w Stanie Wojennym, ProPatria, wezwano na przymusowe badania psychiatryczne dlatego, że on 22 kwietnia tego roku ze swoim kolegą dokonał aktu znieważenia pomnika generała Iwana Czerniakowskiego w Warmińskim Pieniężnie. To jest ten pomnik, o którego usunięcie również reprezentowane przeze mnie Porozumienie Organizacji Kombatanckich Niepodległościowych w Krakowie od dawna występuje. I teraz się okazuje, że nasza władza nie tylko jeszcze chroni pomniki sowieckie, to też zależy od tego, gdzie to jest, bo my w Krakowie na przykład się pozbyliśmy, bo to należy do samorządu, natychmiast w roku 90 i 91, ale w innych częściach kraju jest chociażby tak jak Pieniężnie. I co więcej, stosuje się sowiecką metodę tej psychuszki, że uważa się, że jeżeli ktoś podnosi rękę na pomnik, sowiecki pomnik, czyli obiekt, bo to już nie jest żaden pomnik, tylko obiekt, relikt komunizmu, jak to ładnie ujęła, uzasadniając umorzenie śledztwa przeciwko tym, którzy podobnych czynów dokonali w Warszawie wobec pomnika tzw. Czterech Śpiących na Placu Wileńskim i Armii Czerwonej Parku Skaryszewskim, sędzia Ewa Grabowska z Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa bodajże, że to nie są w ogóle pomniki, tylko obiekty, które należy wyrzucić gdzieś do skanzenu albo na cmentarz przenieść, jeżeli są koło nich groby, akurat Pieniężnie nie ma. I oto okazuje się, że tych ludzi, którzy starają się zrobić to, co każdy patriota, każdy Polak zrobić powinien, a w czym nie pomaga mu państwo, tylko przeszkadza, to tych ludzi państwo jest jeszcze w stanie oskarżyć o to, że oni są chorzy psychicznie. Oczywiście pan Kołczyński powiedział, że on absolutnie się z tym nie zgadza, że ma jakiekolwiek ma zaburzenia psychiczne, wręcz przeciwnie, on robił to wszystko w sposób jak najbardziej świadomy. Ale chcę powiedzieć parę słów, bo powiedziałem o 13 czerwca, a wypada mi to bardzo, dlatego że dziś jest rocznica setna szarży pod Rokitną. Mój dziadek, chorąży Stanisław Bukowski, był w drugim szwadronie rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, chociaż akurat nie był w szarży, bo tego dnia był na patrolu wojskowym. Ale jak to pięknie, bo już nie chcę mówić o samej szarży, ale jak pięknie zostali uczczeni 10 lat, a w zasadzie 8 lat po szarży, ci wszyscy, którzy tam zginęli. Ta garstka uczniów, których ekshumowano pola Rokitny w roku 1923, a w dziesięciolecie szarży w 1925 roku postawiono na ich zbiorowym grobie na cmentarzu rakowickim piękny pomnik z piękną inskrypcją, której mój dziadek właśnie, ten Ułan od Dunin-Wąsowicza nauczył mnie na pamięć i którą do dzisiaj pamiętam, bo ja nie widziałem chyba piękniejszej inskrypcji pogrzebowej. Ona jest pomnikowej. Ona jest krótka, ale po prostu wzruszająca. A brzmi tak. Błyskawice ich szabel były jutrzenką wolności. Widziały ich śnieżne szczyty Karpat i srebrzyste wody Cisu i bystre fale Czeremoszu i lasy bukowiańskie ich widziały i brzegi Prutu i Błonia Naddniestrzańskie i besarabskie stepy i dzikie pola. Padli na polach Rokitny ad maximam polonie gloriam. Dla wielkiej chwały Polski. I tak właśnie ad maximam polonie gloriam traktowała II Rzeczpospolita swoich weteranów. Proszę sobie przecież przypomnieć, drodzy słuchacze Radia Maryja, że jednym z pierwszych rozkazów, jakie wydał jeszcze ówczesny naczelnik państwa Józef Piłsudski, to było nadanie stopni oficerskich wszystkim żyjącym uczestnikom powstania styczniowego i nakazanie wszystkim oficerom w służbie czynnej, łącznie z generałami, oddawanie im honorów. Tak się patrzy na historię. Gdybyśmy patrzyli w III Rzeczypospolitej na historię tak, jak patrzono w II, to nie byłaby ta III Rzeczypospolita, w której w tej chwili żyjemy. To wtedy pułkownik Ryszard Kuchliński byłby jednoznacznie przez wszystkich uznany za bohatera, a generał Wojciech Jaruzelski za zdrajcę. I tak właśnie wróciliśmy do tego, o czym ojciec powiedział, że nie ma tych wyraźnych konturów, nie ma tego oddzielenia dobra i zła i powiedzenia tak o tym, kto jaką rolę z historii pełni.
Bo trzecia RP też zadbała, no na przykład o to, że nie można osądzić ostatniego, jak mówi pan Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, żyjącego uczestnika egzekucji rotmistrza Pileckiego, chodzi o Ryszarda Mańko, którego odwiedził zresztą pan Płużański, no i mówi dostateczny, zadowolony z siebie emeryt, wracał na rowerze z zakupów, no i w ogóle oczywiście zadowolony z życia, ma emeryturę kilka tysięcy złotych miesięcznie, co jak mówił zawdzięcza Lechowi Wałęsie, który mu tak pięknie zrewaloryzował jego resortowe uposażenie.
Ale właśnie odnośnie, bo to tylko jeszcze przypomnę słuchaczom, że porucznik Ryszard Mońko, którego podpis figuruje na protokole wykonania wyroku śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim 25 maja 1948 roku, był wtedy zastępcą dyrektora więzienia Mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej i ma teraz taką, jak tutaj ojciec słusznie zwrócił uwagę, emeryturę, jak na przykład ma generał Kiszczak, którego zresztą dziennikarze bodajże Super Ekspresu przyłapali już kilkakrotnie w sytuacji, w której przed sądem występował, że jest ciężko chory i były sądowe opinie biegłych, że nie może przed sądem się stawić, bo jest w ciężkim stanie, prawie umierający, to pokazywali go fotoreporterzy Super Ekspresu, jak sobie chodzi na zakupy, jak się bawi z psem, jak się przechadza po ogrodzie. I tenże właśnie generał Kiszczak, podobnie jak wielu podobnych, odbiera bardzo wysokie emerytury. Odbiera emerytury, które są skandaliczne. A tutaj dwa dni temu pochowaliśmy w Krakowie żołnierza spod Monte Cassino, 95-letniego, który, proszę sobie wyobrazić, występował do ZUS-u o to, aby nawet nie chciał już jakichś wielkich pieniędzy, tylko chciał, aby uznano, że on jest weteranem wojennym i jedyne, o co mu chodziło, to tylko, aby mógł mieć darmowe leki, co zostało wyliczone mniej więcej na jakieś 700 zł miesięcznie. I proszę sobie wyobrazić, że temu weteranowi, starszemu strzelcowi Józefowi Cichemu, który walczył z Niemcami pod Monte Cassino, ZUS nie wydał legitymacji rencisty wojskowego dającego uprawnienia do otrzymywania darmowych leków, ponieważ uznał, że on te swoje rany miał w lutym amputowaną nogę, to nie miało żadnego związku z jego przeszłością bojową. Tak więc pan Józef Cichy wygrał z Niemcami podczas wojny, a poległ z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w III Rzeczypospolitej. A przecież jeżeli ktoś ma 90 ponad lat i książeczkę wojskową, co jasno wynika, że był żołnierzem II Rzeczypospolitej, czy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czy Armii Krajowej, czy jakiejkolwiek innej formacji z tamtego okresu, to przecież ZUS powinien na baczność przed kimś takim stanąć, a nawet jeżeli by się okazało, bo i tak może być, że ktoś na przykład chce naciągnąć trochę ZUS, to trudno, dlatego że dla ludzi starszych, dla ludzi weteranów, dla kombatantów należy się szacunek i nawet jeżeli ktoś kiedyś jakąś tam instytucję państwową naciągnie, to jest kropla w tym morzu bezprawia, jakim jest wypłacanie generałowi Kiszczakowi, czy tym członkom klubu generału, właśnie o którym mówiliśmy, świadczeń w granicach 8 do 10 tysięcy złotych, bo to są przecież i emerytury, i różne dodatki, za szkodliwą pracę na pewno, bo przecież jak się biło więźniów, czy prześladowało, to była szkodliwa praca.
Nie, to można było piąstki sobie odbić, prawda?
No oczywiście, i dlatego pan Tadeusz Kurzański, którego niezwykle cenię i z którym zresztą współpracuję w wielu sprawach patriotycznych, ma tutaj absolutną rację, że gdybyśmy w ten sposób traktowali, że broni się tutaj ten pan Mońko, że on przecież był tylko zastępcą dyrektora i ponieważ dyrektora, który zawsze asystuje przy wykonywaniu wyroków śmierci, w tym momencie nie było, to on musiał z urzędu tam być. No, wcale nie musiał, bo każdy człowiek sam o sobie decyduje, a gdybyśmy w ten sposób traktowali, mówi pan Tadeusz Płużański, przestępców hitlerowskich, to wtedy byśmy większości zbrodniarzy nazistowskich nie osądzili, bo oni też tylko wykonywali swoje obowiązki i to niekoniecznie wykonywali swoje obowiązki strzelając, tylko niekiedy właśnie podpisem swoim zaświadczając, że jest prawomocny niewykonany wyrok, czy też swoim podpisem wysyłając na śmierć tysiące czy dziesiątki tysięcy.
Bo to przecież taka zwyczajna czynność administracyjna.
Tak jest, to jest to właśnie, o czym się cały czas mówi, że nie wolno stosować odpowiedzialności zbiorowej. Nie, my nie stosujemy odpowiedzialności zbiorowej. Zbiorowo to my możemy powiedzieć, że komunizm był zły, że totalitaryzm, że ludobójstwo jest czymś, co należy potępić. Natomiast każdego człowieka oceniamy po tym, co on robił. Żeby jeszcze raz przytoczyć tutaj postać pułkownika Kuklińskiego, który przecież przez wiele lat był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego, wyższym oficerem, planował inwazję Polski w Czechosłowacji w 1968 roku, ale potem, kiedy przekonał się, jak złej sprawie służy, to natychmiast postanowił swoją niesłychanie wielką wiedzę, którą wyniósł z obserwacji różnych ćwiczeń i dokumentów Układu Warszawskiego, przekazać Amerykanom z narażeniem życia własnego i rodziny i stał się tak, jak właśnie biblijny Szaweł stał się Pawłem i taka droga była możliwa. Tylko generał Puchała takiej drogi nie chciał przejść. Generał Puchała służył komunizmowi do ostatniego, że tak powiem, tchnienia, a potem, ponieważ się szybko zorientował, że ten komunizm w sensie mentalnym w dalszym ciągu jest treścią III Rzeczypospolitej, to w dalszym ciągu robi to, co robi. Ale jestem przekonany, że gdyby trzeba było, gdyby się tak odmieniło, że należałoby bardzo złe słowa powiedzieć przeciwko komunizmowi po to, aby się utrzymać na fali, to generał Puchała i jemu podobni diabłu by duszę sprzedali, a następnego dnia by tego diabła potępili, bo to jest ten typ ludzi. To są ludzie, dla których żadne wartości moralne, dla których żadne ideały nie są absolutnie niczym, co powodowałoby, iż na tym się opierają. Liczy się aktualna sytuacja, liczy się aktualny przełożony, liczy się to, co jest mi nakazane, a niekiedy nawet jeszcze z radością wykonuję więcej, niż mi nakazano i biorę na siebie różne takie świństwa, których nie wziąłby mój przełożony po to, żeby jemu się zasłużyć, żeby on powiedział, no proszę, jak on mnie tutaj pięknie wyręczył. No i tacy ludzie niestety w III Rzeczypospolitej w dalszym ciągu wiodą już może nie rząd dusz, bo jak widzimy, to pękać na szczęście zaczyna i ten monopol, nad którym czuwa Gazeta Wyborcza i pokrewne media, już się kruszy, ale jeszcze to jest bardzo, bardzo w naszym kraju mocno osadzone. No mam nadzieję, że teraz to tsunami polityczne, jakie się zaczęło od wyboru Andrzeja Dudy na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej i prawdopodobna duża zmiana w Sejmie, bo tam się rozstrzyga to, co najważniejsze, że spowoduje, iż będą pewne zmiany, że na przykład w tej samej jeszcze dziedzinie, że na przykład Sejm wyjmie z zamrażarki leżącą tam już od bodaj 2 lat leżący projekt ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, to znaczy właśnie o usunięciu tych wszystkich obiektów sowieckich, bo jeżeli nie będzie tego wtedy chciał zrobić wójt czy burmistrz, bo to należy do kompetencji władz samorządowych, to wtedy wojewoda mu nakaże i za to zapłaci, bo jeżeli my w niepodległej Rzeczypospolitej mamy jeszcze takich burmistrzów i wójtów, którzy nie chcą usuwać pewnych pomników, którzy dalej mają u siebie ulicę Armii Czerwonej czy Gwardii Ludowej, to wtedy państwo powinno im pokazać miejsce w szeregu i powiedzieć, jesteście w Polsce, wasza gmina jest częścią Rzeczypospolitej, mimo że macie pewne kompetencje, to jeżeli wy tych kompetencji w dobrej sprawie nie chcecie wykorzystać, to państwo to za was załatwi, bo to państwo jest odpowiedzialne za politykę historyczną i to państwo jest odpowiedzialne za to, żeby pewnych pamiątek przeszłości się pozbywać. I dlatego jestem całym sercem z znakomitym radą pieniężna z burmistrzem panem Kazimierzem Kiejdą na czele, która już od roku bodajże walczy o to, aby móc wykonać, bo oni podjęli już uchwałę o usunięciu tego pomnika generała Czerniachowskiego. To co? To teraz starostwo, czyli władza państwowa mówi, no może nie, do wojewody trzeba wystąpić o pozwolenie, a wojewoda zgodnie z uprawnieniami mówi, dlaczego ja mam wydawać jakąś zgodę, skoro to jest decyzja samorządu. Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa wydała opinię, że ten pomnik ma być absolutnie zlikwidowany. Ba, w Sejmie interpelacja w tej sprawie znanego obrońcy wszystkiego, co związane z rosyjską racją stanu z SLD, profesora Tadeusza Iwińskiego, spotkała się z bardzo ostrym odporem ówczesnego jeszcze ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. I mimo to pomnik w dalszym ciągu...
Czyli umywanie...
Jeszcze jedno zdanie. Mm-hmm. Przyjeżdżają ostentacyjnie pod ten pomnik konsul rosyjski z Gdańska, ambasador rosyjski z Warszawy i w ten sposób niejako pokazują Polsce, że ten pomnik jest ważny, wy jego nie ruszajcie.
No tu się akurat im się nie dziwię, że tam przyjeżdżają, natomiast polityce polskiej...
To jest po prostu zastraszanie. Jeszcze przepraszam, że bo tak tutaj emocjonalnie mówię, ale jeszcze jeden symbol. Przecież sobór na Placu Saskim został natychmiast wysadzony w powietrze, jak tylko Polska odzyskała niepodległość, prawda? Więc z jednej strony niszczymy te pomniki, czy niszczymy, czy przenosimy, czy oddajemy z danego państwa, które sobie je ewentualnie chce hołubić, a z drugiej strony, tak jak marszałek Piłsudski, honorujemy tych, którzy walczyli o wolność, weteranów Powstania Styczniowego. W naszym przypadku to muszą być żołnierze wykręci i tu się już trochę w tym duchu robi i to muszą być również działacze Solidarności, ci szeregowi działacze Solidarności z lat 80., bo oni byli internowani, bici, prześladowani. Oczywiście niektórzy z nich sobie znakomicie potem poradzili, weszli w kontakty biznesowe, polityczne i wszelkie inne właśnie z tą nomenklaturą postkomunistyczną, ale ja sam osobiście znam w Krakowie wielu takich, którzy może nie przymierają głodem, ale którzy na przykład nie mają pieniędzy na remont mieszkania, nie są w stanie związać końca z końcem. Zresztą tu w Krakowie jest taka sieć Solidarności. Właśnie pan Edward Nowak to założył. To bardzo instytucja, która pomaga tym ludziom. Ale my możemy im pomagać jako społeczeństwo. Powinniśmy, to jest wychowawcza sprawa dla młodzieży, ale to państwo też powinno robić. To jest bardzo, przepraszam, to jest tak jak z wielkimi akcjami charytatywnymi. No pięknie zbieramy pieniądze na różne rzeczy, ale to państwo ma nam zapewnić opiekę medyczną. No to nie może być tak, że jakieś organizacje społeczne wyręczają w tym państwo. Jeżeli społeczeństwo chce dodać coś, to przypominam, przed wojną ludzie za własne pieniądze kupowali dla wojska dodatkowe karabiny maszynowe czy jakieś samochody pancerne. Ale państwo też o to dbało. Przede wszystkim społeczeństwo się tylko dokładało, więc to nie może być tak, że państwo powie, a...
Na odwrót, na prawda, że, tak, że tak. Społeczeństwo ma dawać, a państwo, czyli władza generalnie umywa ręce. Bardzo dziękuję. Pan doktor Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia dziękuję Organizacji bardzo. Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.